Sejm uchwalił zakaz hodowli zwierząt na futra. Za zakazem głosowało 339 posłów, 78 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Uchwaleniu zakazu towarzyszyły głośne brawa z ław poselskich. Za głosowali zgodnie i razem m.in. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. Walka o zakaz hodowli zwierząt na futra trwa od 2011 roku. Co się zmieniło i jakie dalsze kroki? Pytanie, co zrobi Karol Nawrocki, który w kampanii wyborczej deklarował nie dla piątki dla zwierząt, a zakaz hodowli zwierząt futerkowych był przecież elementem tej piątki. Nawrocki nie kryje też sympatii do Konfederacji, która zagłosowała przeciwko ustawie. Czy prezydent podpisze zakaz? Jakie są szanse, że Polska dołączy do 22 europejskich krajów, które już zakazały albo mocno ograniczyły hodowlę zwierząt na futra? Kiedy zakaz wejdzie w życie? Co do tego czasu? O tym za chwilę będę rozmawiał z moimi gośćmi, ale najpierw posłuchajmy, jak tuż przed głosowaniem w piątek w Sejmie na temat właśnie zakazu hodowli zwierząt na futra mówiła Małgorzata Tracz, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Mamy najważniejsze rzeczy. 8 lat okresu przejściowego. 5 lat odszkodowań w systemie degresywnym, dzięki którym, dzięki mam nadzieję tym, że większe odszkodowanie będzie, im szybciej odejdzie się od hodowli. Mam nadzieję, że dzięki temu szybciej będzie ostatnia ferma zamknięta niż w 2033 roku. Mamy odprawy dla pracowników. Jeśli nie jest to dla Was sprawa życia i śmierci, to bardzo proszę, zagłosujcie za projektem ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra, bo to jest sprawa życia i śmierci dla ponad 3 milionów zwierząt zabijanych co roku w Polsce na futro. Bo to jest ważna sprawa, kwestia normalnego życia dla setek osób, które mieszkają w sąsiedztwie ferm, gdzie hodowane są zwierzęta na futra.
A naszymi gośćmi są teraz panowie Daniel Żurek, członek zarządu Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
I przy naszym telefonie także pan Mikołaj Jastrzębski, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dżentelmeńskich umów trzeba dotrzymywać. Pan Daniel Żurek poprosił, żeby przed rozmową, czyli pierwszy głos zabierze pan Mikołaj Jastrzębski, odczytać oświadczenie Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych przekazane Polskiej Agencji Prasowej. To ja je odczytam, ono jest dosyć krótkie i treściwe. Wyjaśnia wiele spraw i ustawi nam zapewne tę dyskusję. Branża hodowli zwierząt futerkowych to prężnie działający sektor polskiego rolnictwa, nie tylko wytwarzający naturalne produkty, ale również zagospodarowujący uboczne produkty z innych branż, przede wszystkim drobiarskie i przetwórstwa rybnego, które w przeciwnym wypadku wymagałyby utylizacji, podnosząc cenę drobiu i ryby w Polsce. Każdy produkt uboczny z branży zostaje wtórnie zagospodarowany. Branża daje miejsce pracy w miejscowościach, w których często nie ma innego pracodawcy. Wpływy do budżetu państwa, przychody dla innych sektorów rolnictwa, takich jak producenci zbóż, maszyn i urządzeń, firm transportowych, budowlanych oraz oczywiście branży drobiarskiej i przetwórstwa rybnego i wielu innych. Branża nie chciała likwidacji, czytamy dalej. Chciała samodzielnie spłacić własne zobowiązania i uzyskać zwrot poniesionych nakładów, w tym nakładów związanych z koniecznością dostosowania się do rozporządzeń ministra rolnictwa wprowadzonych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Niemniej jednak branża odczuwa narastającą presję i jest skłonna do pójścia na uczciwy kompromis, dający długi okres przejściowy, umożliwiający hodowlę na dotychczasowych warunkach i ułatwienia w przebranżowieniu się na inną działalność hodowlaną. Długi okres przejściowy potrzebny jest nie tylko branży futrzarskiej na spłatę kredytów i przebranżowienie. Jest on potrzebny również branży drobiarskiej i przetwórstwa rybnego na budowę własnych możliwości przetwarzania produktów ubocznych i nie ponoszenia kosztów utylizacji tych produktów. Długi okres przejściowy potrzebny jest również dla utrzymania cennych miejsc pracy i wpływów do budżetu państwa, które mogą zostać utrzymane wyłącznie w przypadku przebranżowienia ferm na inną działalność hodowlaną, a to wymaga potężnych inwestycji tym samym czasu. No i dalej. Proponowany przez rząd 8-letni okres przejściowy umożliwiający hodowlę na dotychczasowych warunkach to absolutne minimum niezbędne do spłaty kredytów, nakładów poniesionych na budowę ferm i transformacji na inną działalność hodowlaną. Zgodnie z obietnicą rządu wyrażoną w artykule 2 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, podmioty i rolnicy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy mogą ją prowadzić do dnia 31 grudnia 2033 na podstawie przepisów dotychczasowych, co oznacza, że w tym okresie okresie przejściowym nie zostaną wprowadzone żadne zmiany przepisów prawa skutkujące koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów lub spadku opłacalności hodowli będącej następstwem zmian prawa, w tym dostosowaniu się do prawa unijnego. I ostatnie dwa już krótsze akapity. Proponowane przez rząd w ustawie odszkodowania są niewystarczające. W krajach z rozwiniętym sektorem hodowli zwierząt futerkowych, takich jak Dania, Holandia i Norwegia, w których zdecydowano się na wygaszenie hodowli, wypłacono hodowcom odszkodowania ponad 10-krotnie wyższe od proponowanych w ustawie lub zastosowano 10-letni okres przejściowy oraz zwrot kosztów rozbiórki ferm, a także ułatwienia w przebranżowieniu. I ostatni akapit i zdanie. Z uwagi na powyższe, 8-letni okres przejściowy umożliwiający hodowlę na dotychczasowych warunkach, a także ułatwienia w przebranżowieniu ferm, uznaje za absolutne minimum. No i teraz pan Mikołaj Jastrzębski, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Z tego oświadczenia wynika, że Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych zgadza się i akceptuje te zmiany i ten sposób wygaszania branży.
Dokładnie tak. No to znaczy w tym oświadczeniu znalazło się kilka punktów, do których z przyjemnością nawiążę. Natomiast jakby w moim odczuciu wydźwięk tego oświadczenia jest dokładnie taki. Bardzo cieszymy się, że udało nam się znaleźć kompromis, no ponieważ pierwotny zapis tej ustawy zakładał 5-letni okres przejściowy. Hodowcy postulowali najpierw 15, a potem 10. Bardzo cieszymy się, że udało nam się spotkać w tych 8 latach, no choć oczywiście jest to bardzo długo z punktu widzenia zwierząt. No i tutaj musimy wspomnieć oczywiście o tych zwierzętach. No każdego roku w Polsce na futro zabijanych jest 3 miliony zwierząt. Są to głównie norki, lisy, które no całe swoje życie są trzymane w małych klatkach. No więc bardzo się cieszymy, że ten ocean cierpienia uda się wygasić, że tą branżę uda się wygasić, ponieważ no, na przestrzeni lat obserwowaliśmy bardzo dużo nieprawidłowości. No i też jakby głos jakby tej strony naukowej mówi o tym, że obecny system utrzymywania tych zwierząt w małych klatkach no, uniemożliwia im zapewnienie pełnego dobrostanu. To znaczy norki są zwierzętami ziemnowodnymi, no, które do pełnego dobrostanu potrzebują móc pływać. Lisy są samotnikami wielkich przestrzeni, no, które biegają po hektarach, kopią nory, są bardzo aktywne, no, a na fermach są stłoczone bardzo blisko siebie. No i naszym zdaniem to wszystko razem składa się na bardzo dużo cierpienia zwierząt. No to mówimy też o cierpieniach mieszkańców, którzy protestowali przeciwko fermom. No więc bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim momencie, że nie rozmawiamy o tym, czy zamknąć, czy wygasić tą branżę, czy wprowadzić zakaz takiej działalności, tylko o tym, jak to zrobić. No też bardzo budująca jest tutaj taka ponadpolityczna zgoda i to, co wiele razy wybrzmiało z mównicy sejmowej, czyli to, że cierpienie zwierząt nie ma barw politycznych, no że to jest coś, na co mogą ramię w ramię zgodzić się rzeczywiście no, najbardziej wpływowi politycy w Polsce. No i tutaj tak pozwoląc sobie sprostować kilka rzeczy z tego oświadczenia, które pan odczytał, no to jakby jeśli chodzi o wpływy z podatków z tej branży, to mówimy o naprawdę ilościach homeopatycznych. No, według danych Ministerstwa Finansów za zeszły rok do budżetu państwa z PIT-u wpłynęło 6,9 miliona złotych, z CIT-u było to 200 tysięcy złotych, hodowcy otrzymali zwrot VAT w wysokości 30 milionów złotych. No a jeśli chodzi o zatrudnienie w branży, no to tutaj też od lat przerzucamy się z przedstawicielami przemysłu wartościami. To znaczy bywało już tak, gdy te wartości naprawdę były pompowane o piekarzy, którzy pieką chleb dla hodowców norek, czy o murarzy, którzy raz postawią płot, czy o wszystkich pracowników inspekcji weterynaryjnej. No natomiast obecnie wszystko wskazuje na to, że w całym tym futrzarstwie, w całej tej branży zatrudnionych jest około 900 osób. No także jakby jesteśmy pewni, że te osoby też w ciągu 8 lat będą w stanie znaleźć nową pracę. Trzymamy za to kciuki i mamy na to nadzieję, no bo jakby naszym celem nie jest to, żeby karać kogoś, czy żeby sprawiać, żeby nie wiem, było mu trudniej się przebranżowić. Wręcz przeciwnie, uważamy, że to jest bardzo uczciwa umowa społeczna. No i cieszymy się, że wraz z wygaszeniem tej hodowli, wraz z wygaszeniem cierpienia zwierząt, osoby zajmujące się hodowlą zwierząt na futra będą mogły znaleźć nową pracę.
I pan Daniel Żurek, członek zarządu Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Czy rzeczywiście w branży w skali całego kraju pracuje 900 osób? Czy to jest liczone w ten sposób, że te 900 osób są te, które rzeczywiście bezpośrednio pracują na fermach, ale gdyby połączyć to jeszcze z kooperantami, z firmami współpracującymi, to jest chyba o wiele więcej?
Szanowni panie redaktorze, szanowni państwo, 900 osób, nie wiem skąd przedstawiciel Otwartych Klatek bierze te dane, natomiast fakty są takie, że W naszej firmie pracuje 800 osób, także jeżeli w jednej firmie pracuje 800 osób, no to w całej Polsce pracuje 900. No to
przecież... A ile liczycie państwo, że osób pracuje w branży w Polsce?
W branży pracuje około 10 tysięcy osób na dzień dzisiejszy. Natomiast proszę zauważyć, że branża na dzień dzisiejszy działa na połowie swojej wydajności, dlatego że mieliśmy lata kryzysu, z których na dzień dzisiejszy branża wychodzi. W Polsce było hodowanych około 10 milionów skór, na dzień dzisiejszy jest to około 4 do 5, w związku z tym i zatrudnienie jest mniejsze. Natomiast proszę nie opowiadać takich rzeczy, że w branży jest zatrudnionych 900 osób, jak 900 osób w jednej firmie pracuje.
No i teraz pytanie...
Z wpływami do budżetu państwa, no to przecież to jest farsa, to co jest opowiadane opinii publicznej przez przedstawicieli...
Pan Mikołaj Jastrzębski, to skąd te dane, że 900 osób pracuje w branży?
To są dane brane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są to jedyne oficjalnie dostępne dane na ten moment. Natomiast no, trudno mi też nie odnieść się do tego, co pan Daniel powiedział, że w tym momencie hodowanych jest 4 do 5 milionów zwierząt. Jeśli widzimy w GUS-ie, że w zeszłym roku sprzedanych zostało 1 800 000 skór norek. Także no, tutaj ewidentnie dysponujemy innymi danymi. Natomiast chciałbym zauważyć, że jakby w naszej ocenie, w ocenie niektórych też ekonomistów, ta branża chyli się ku upadkowi. No to znaczy w tym momencie wartość eksportu skór norek jest na poziomie sprzed 20 lat i to jest naprawdę no, nieporównywalnie mniej niż rzeczywiście w tym roku 2015 czy 2016, gdy zabijanych na futro było około 10 milionów zwierząt.
Wrócę do tego ZUS-u. Może być też tak, że być może większość pracowników pracuje na własnej działalności i po prostu może ZUS tego nie widzi, nie udostępnił w tych danych, bo rzeczywiście 900 osób to wydaje się mało, ale
to
do
są
pana...
dane dla całej podklasy. Mhm.
Dla pana Daniela Żurka mam pytanie. Proszę powiedzieć, co zdecydowało, że państwo poszliście na ugodę, na współpracę z tymi organizacjami, które protestowały i częścią oczywiście parlamentu, nie wszyscy posłowie, ale którzy także chociażby w tym zespole do spraw zwierząt działali na rzecz, żeby tę branżę wygaszać. Czy to była presja społeczna najistotniejsza, czy jeszcze coś innego?
Najpierw pozwoli pan redaktor, że odniosę się do tego, co zostało powiedziane, że branża jest schyłkowa, że branża i tak by się zamknęła.
Oczywiście. To
oczywiście również nie jest prawdą. Branża w latach 2011-2013 produkowała, bo to były złote lata branży, produkowała około 300% podaży, czyli około 90 milionów skór rocznie, gdzie rynek co roku jest w stanie wchłonąć około 30 do 40 milionów skór rocznie. Na dzień dzisiejszy rynek cały czas jest w stanie wchłonąć taką samą ilość skór, czyli około 30 do 40 milionów. Natomiast nadprodukcja z tych lat 2011-2013 spowodowała, że cena poszła w dół w wyniku tej nadprodukcji i hodowcy zaczęli ograniczać swoje fermy, swoją obsadę na fermach. Po drodze mieliśmy jeszcze lata covidowe, gdzie największy rynek zbytu przez 2 lata był całkowicie zamknięty, co skumulowało jeszcze dodatkowo nadprodukcję i to spowodowało, że na dzień dzisiejszy norek hoduje się w Europie mniej. Natomiast to absolutnie nie ma nic wspólnego z podażą, z popytem, bo popyt jest taki, jaki był, około 30 do 40 milionów skór. Branża na dzień dzisiejszy wychodzi z tego nadprodukcyjnego kryzysu i wchodzi w kolejną hossę. Ta kolejna hossa na rynku będzie długoterminowa i branża będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania, swoje kredyty w tych następnych około 10 latach. Stąd też możliwość takiego kompromisu, bo branża też widzi presję społeczną, widzi zmieniające się trendy w Europie, bo To nie jest prawdą, że jeżeli w Europie zakażemy hodowli zwierząt futerkowych, to one nie będą hodowane na świecie. One i tak będą hodowane, bo popyt na skóry jest, tylko że będą hodowane w krajach, w których nie ma w słowniku takiego słowa jak dobrostan zwierząt. W krajach
przyjemnością się za chwilę do tego odniosę, jeśli...
Dobrze, dobrze. Bardzo proszę, to pan Daniel jeszcze kończy.
W Chinach będą hodowane, w innych krajach wschodnich, w których nie ma w słowniku słowa dobrostan zwierząt. Natomiast w Europie widzimy te trendy zmieniające się, widzimy narastającą presję. Branża doszła do wniosku, że pójdzie na kompromis, jeżeli będzie to kompromis uczciwy.
No i ten taki jest, bo musimy powoli już szukać puenty. Panie Danielu, ten taki jest?
Kompromis uczciwy będzie, jeżeli będzie dotrzymane słowo rządu, że branża może hodować przez następnych 8 lat na dotychczasowych warunkach, co oznacza, że w okresie tych 8 lat warunki nie zostaną zmienione. Jeżeli ten kompromis zostanie dotrzymany, branża jest w stanie pójść na niego.
No i pan Mikołaj Jastrzębski, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Państwo prezentowaliście różne urobione zdjęcia ukrytymi kamerami z różnych ferm. Proszę powiedzieć, czy takie zdjęcia, czy takie filmy, nawet jak chociażby ten film Krwawy biznes futerkowców Janusza Schwertnera, to był wyjątek, takie odstępstwo od normy, od względnej dbałości o te zwierzęta? Ile można powiedzieć o dbałości o zwierzęta, które są na małej powierzchni zgromadzone?
Znaczy właśnie do tego chciałem nawiązać też, że my w toku naszej działalności przeprowadziliśmy kilkadziesiąt śledztw. W samym 2011 roku to było śledztwo, które objęło 56 ferm zwierząt futerkowych w Polsce i widzieliśmy ogromną skalę nieprawidłowości, ogromną skalę cierpienia tych zwierząt. I jakby w momencie, w którym porównujemy nasze nagrania do śledztw, które są robione w innych krajach, czy to w Chinach, czy też poza Europą, to naprawdę nie widzimy żadnej różnicy.
Ale śledztwo śledztwem, ale czy prokuratorskie zarzuty pojawiły się, były jakieś wyroki skazujące, bo to jest ważne.
Tak, tak, oczywiście, że były wyroki skazujące hodowców za znęcanie się nad zwierzętami, to jak najbardziej miało miejsce. Natomiast tu jakby myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zaznaczyć, że z punktu widzenia hodowli zwierząt na futra te warunki są identyczne, czy w Chinach, czy w Polsce, to są zwierzęta trzymane w małych klatkach i dla mnie jakby wciąż tutaj no, słyszymy bardzo dużo o popycie, o branży, o hoście i tak dalej. Natomiast nie zapominajmy, że mówimy o czujących, dzikich zwierzętach zamkniętych w małych klatkach i dla mnie bardzo paradoksalne jest to, że jeśli chcemy zapewnić dobrostan lisowi w zoo, to musimy zapewnić mu minimum 26 metrów kwadratowych. Tymczasem na fermie futrzarskiej to jest pół metra kwadratowego. No więc jakby o czym my mówimy? Także jakby też taką rzeczą, która bardzo często pojawia się w dyskusji właśnie o zakazie hodowli zwierząt na futra są kredyty. No z tym, że nikt nigdy nie pokazał tych kredytów. W całym toku 15-letniej czy 13-letniej dyskusji o zakazie hodowli zwierząt na futra co jakiś czas pojawia się taki argument, my mamy kredyty, mówiony przez hodowców. Natomiast gdy zaczynamy się dopytywać o szczegóły, no to się okazuje, że nie, no to ten kredyt właściwie został spłacony, ten to był właściwie wzięty na krowy, a nie na norki. I też nie wiemy, kto udziela tych kredytów, no bo też musimy przypomnieć, że największe banki mają zakaz finansowania futrzarstwa. I jeden z nich ma nawet na stronie taki zapis, że zabrania finansowania produkcji broni chemicznej, min przeciwlądowych i futrzarstwa. No więc jakby naprawdę ta branża ma bardzo zły PR. No i z przyjemnością zapoznałbym się ze szczegółami na temat tych kredytów, no bo to jest coś, co rzeczywiście jakby słyszymy o tym, ale nigdy tego nie widzimy.
No i na zakończenie pan Daniel Żurek, może ad vocem, ale mamy 2 minuty, to też zapytam na początku panie Danielu o kwestię tego, co w przyszłości, bo jaka polityczna będzie przyszłość Polski, zobaczymy. Za 2 lata są wybory. Nie wiadomo, co zrobi Karol Nawrocki jeszcze z tą ustawą, więc czy liczycie na to, że jeszcze uda się to, mówiąc kolokwialnie, odkręcić?
Odkręcić w rozumieniu...
Przywrócić hodowlę zwierząt na futra w Polsce. Nie wygaszać.
Nie będzie zabiegać o weto prezydenta. Jeżeli dotrzymana zostanie obietnica rządu, to likwidacja branży w okresie 10 lat na podstawie przepisów dotychczasowych jest możliwa. Natomiast może się odniosę do tego, co przedmówca powiedział, bo cała narracja w kwestii wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych opiera się wyłącznie na jednym ideologicznym i populistycznym zarazem argumencie, że w XXI
że zwierzęta
wieku
cierpią.
Nie można hodować zwierząt futerkowych. Natomiast wszystkie inne argumenty równie dobrze można przypisać wszystkim innym gatunkom zwierząt, bo wszystkie zwierzęta gospodarskie są hodowane wyłącznie po to, żeby na koniec je zabić i pozyskać produkty.
No ale widzimy dużą różnicę pomiędzy jedzeniem takiego zwierzęcia a oskurowaniem.
Czy ja mogę zakończyć zdanie?
Oczywiście.
Bzdurą kompletną jest, że uznawane są norki za dzikie zwierzęta i porównywane są do ich warunki, porównywane są do tego, że powinny być hodowane tak jak w zoo. Proszę mi pokazać inne zwierzęta gospodarskie, które mają wybiegi jak w zoo. Każde zwierzę gospodarskie jest hodowane w tym samym celu i ma określone warunki przepisami prawa. Norki również mają.
Musimy, panie Danielu, kończyć. Dziękuję panom za tę rozmowę. Ona pokazuje, jak są odrębne te stanowiska, ale ważną rzecz powiedział pan Daniel Żurek, członek zarządu Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, że nie będziecie państwo naciskali na prezydenta, aby zawetował tę ustawę, tak?
Nie, nie będziemy.
Dziękuję bardzo. Pan Mikołaj Jastrzębski był z nami z Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie.